chciałbym zwrócić naszą uwagę właśnie już na dzisiejszy tekst Bożego Słowa, który jest z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału, wiersze od pierwszego do piątego, gdzie jest napisane: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. I moi drodzy, dzisiaj wracamy do Ewangelii Jana, do pierwszego rozdziału. To jest rozdział, który na początku, w pierwszych 18 wersetach, składa się z czegoś, co nazywamy prologiem, pewnym wstępem do tej Ewangelii. Jest to wprowadzenie do tego, co się pojawi wreszcie tej księgi. I te 18 wersetów, które się pojawiają w prologu, jest niezwykłych. One są niesamowite, ukazują wyjątkową rzeczywistość naszego Pana i Zbawiciela, bo mówią nam o wyjątkowych prawdach ukazujących Go właśnie jako prawdziwego Boga, prawdziwego człowieka, jako Syna Bożego, w którego mamy wierzyć. To są niesamowite prawdy, one są naprawdę wyjątkowe. I czasami ludzie się zastanawiają, albo się zastanawiali, czy w ogóle czytając takie słowa, które tutaj studiujemy, badamy, czy w ogóle jest to możliwe, żeby one były prawdziwe. Czy ktoś taki jak Jezus żył i istniał w sposób taki, jaki został opisany? Kiedyś pewni teolodzy, historycy zadawali sobie pytanie, czy jest to możliwe, żeby obraz Jezusa Chrystusa jako odwiecznego Boga, który stał się człowiekiem, aby nas uratować z grzechów, był faktycznie prawdziwym ukazaniem Chrystusa. I do dzisiaj niektórzy wątpią. Nie przyjmują tej prawdy jako prawdy objawionej i mówią, że być może jest to późniejszy dodatek. Ale teolog i biblista Benjamin Warfield odpowiedział na te zarzuty, mówiąc, że nie może to być wynikiem ludzkiej inwencji twórczej, ponieważ jako ludzie nie bylibyśmy zdolni wymyśleć takiego obrazu Zbawiciela. Idea tego, że Bóg staje się człowiekiem, aby oddać swoje życie za ludzi, których stworzył, aby potem zmartwychwstać 3 dni później, jest czymś, co wykracza poza nasze ludzkie zrozumienie, przynajmniej tak uważał ten teolog. Ale czy się zgodzimy z tym teologiem, czy też nie, to na pewno nie możemy odmówić tego, co ewangelista Jan sam mówi o Jezusie, jako odwiecznego Słowa. Ponieważ cała Jego Ewangelia, jak będziemy studiować tę Ewangelię dalej, to cała ta Ewangelia jest jednym dużym argumentem za tym, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jest tym, któremu jest należna wszelka chwała, wszelka cześć. Jest to Ten, w którego Ty i ja powinniśmy uwierzyć, abyśmy mieli życie wieczne. A co za tym idzie, czytamy o wyjątkowej osobie. Osobie, która nie jest jak każda inna osoba. Jest to osoba, która jest ponadnaturalna, wyjątkowa. I w związku z tym my też o takich aspektach Jezusa Chrystusa się uczymy, czytamy. I ma to w nas sprawiać podziw, zachwyt, uwielbienie, pragnienie uwielbienia. Dzisiaj śpiewaliśmy, że Jezus jest wyższy nad każde imię, że jest święty. Te słowa nie są puste, to nie są słowa jak każde inne, to są słowa, które napełniają nasze serca prawdziwymi, żywymi emocjami względem naszego Pana. I chciałbym, abyśmy dzisiaj zobaczyli 3 kolejne wyjątkowe rzeczy na temat naszego Boga. Pierwsza to jest Jego relacja ze światem, druga to jest Jego relacja względem ludzi, a trzecia to jest relacja naszego Boga względem upadłej ludzkości. 3 rzeczy zobaczymy w dzisiejszym naszym fragmencie, od wiersza 3 do 5. Czytamy jeszcze raz te wersety, gdzie jest napisane: przez Nie wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, to co się stało. W Nim było życie, życie zaś było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie przemogła. I to, co postaram się dzisiaj nam przekazać i to, co wierzę, że jest przesłaniem tych wersetów, jest to, że Jezus jest Stwórcą całego świata. Jest dla ludzi światłem, jest dla ludzi życiem, a Jego światłość zwycięża ciemność i jest dla tej ciemności niepojęta. Jest niezwyciężona. Ta właśnie pierwsza część dotyczy relacji Słowa ze światem jako Jego Stwórca. Zwróćcie uwagę na bardzo ciekawy werset trzeci, gdzie czytamy: wszystko przez Nie, czyli przez Słowo, czyli przez Jezusa powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Jest to jedno proste zdanie. Jest to jedno proste zdanie, które tak wiele zawiera prawdy na temat tego naszego Boga. Wszystko, co istnieje, powstało przez Jezusa Chrystusa. To jest jedna myśl. Druga myśl, która się tu pojawia, jest taka, że Jezus nie powstał. Jezus jest tym, który czyni rzeczy, powołuje rzeczy do istnienia. Więc Jezus już istnieje, On nie potrzebuje powstawać. Jezus nie został stworzony przez nikogo i z niczego, a zamiast tego wszystko pochodzi od Niego. I Jego istnienie poprzedza to, co powstaje do istnienia. Jan ubiera to zarówno w sformułowanie pozytywne, czyli przez Nie wszystko się stało, ale również, żeby ująć to już tak całkowicie, mówi: bez Niego nic się nie stało. Tak, aby nie było jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, co Jezus stworzył, a czego nie stworzył. Jezus stworzył wszystko, a wszystko, co powstało do istnienia, powstało dzięki Niemu. Tak to jest sformułowane. To jest tak sformułowane ponadto, że nie ma przestrzeni, żeby tutaj jakoś to luźniej zinterpretować, aby może inaczej na to spojrzeć. Wszystko, co ma swój początek w Chrystusie. Ale uwaga, to nie jest wszystko. Jeżeli otworzymy list do Kolosan, pierwszy rozdział, wiersze 16 i 17, czytamy: w Nim, czyli w Jezusie, bowiem zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. Znowu tutaj jest bardzo prosty przekaz. Są rzeczy, które są stworzone, które są powołane do istnienia i są rzeczy tutaj, które są powołane do istnienia widzialne i niewidzialne. My też wszystkiego nie widzimy. My potrzebujemy być może mikroskopów atomowych, aby ujrzeć pewną rzeczywistość naszego świata, ale tutaj jest również mowa o tym, że Jezus jest twórcą świata duchowego. Pewne zwierzchności, panowania, to co jest duchowe, co jest dla nas fizycznie niewidzialne, to również zostało stworzone przez Chrystusa, Syna Bożego. To jest dowód na to, że Jezus jest Bogiem. To jest to, o czym Jan będzie tutaj starał się cały czas nam to pokazywać. Jest to Bóg po prostu jako Bóg, który jest samoistny. Innymi słowy, Jego istnienie nie ma początku. On nie potrzebuje też nikogo ani niczego do powstania. Jest też samowystarczalny. Bóg nie musi polegać na innych rzeczach, innych osobach do tego, aby istniał. My jako ludzie nie jesteśmy samowystarczalni. My jako ludzie potrzebujemy wody, potrzebujemy jedzenia, potrzebujemy tlenu. Bez tego umieramy. Są rzeczy, na których my polegamy, rzeczy zewnętrzne od nas, co sprawia, że my nie jesteśmy samowystarczalni. Ale nasz Bóg tego nie potrzebuje. On jest samowystarczalny i co ponadto On jest w stanie tworzyć. Jest niezależny od nikogo i niczego. Ale to znowu nie wszystko. Bóg nie tylko stworzył świat i nie powołał go do istnienia, ale Bóg wciąż podtrzymuje w istnieniu to, co stworzył i uczynił to, aby Jego chwała została ukazana w Jego odwiecznej mocy, mądrości i dobroci. Kiedy patrzymy na Boże stworzenie, to Boże stworzenie właśnie nam to komunikuje, że jest pewien mocny, mądry i dobry Bóg, który nad tym wszystkim czuwa, który pilnuje tego wszystkiego i to jest stworzone na Jego chwałę i żeby Jego chwała, to kim Bóg jest, zostało chociaż częściowo nam jako ludziom ukazane, abyśmy mogli zobaczyć Jego wyjątkowość. Innymi słowy, świat nie został stworzony przez Boga, ponieważ Bogu czegoś brakowało. Świat nie został stworzony, ponieważ Bóg był samotny i stworzył ludzi, aby towarzyszyli Mu. Świat nie został stworzony, ponieważ Bogu brakowało miłości i potrzebował nas, abyśmy Go kochali. Bóg stworzył świat, aby poprzez stworzenie objawiać swoją wielkość i chwałę. Dokładnie tak, jak jest napisane w Psalmie 19, wierszu 2. Niebiosa głoszą chwałę Boga, a nieboskłon obwieszcza dzieło rąk Jego. Niebiosa głoszą chwałę Boga, a nieboskłon obwieszcza dzieło rąk Jego. Świat coś nam komunikuje. Świat, w którym żyjemy, coś ludzkości komunikuje. Komunikuje nam istnienie pewnego wyjątkowego Stwórcy, który może być znany przez Jezusa Chrystusa. Ale skoro tak jest, że świat został stworzony przez Boga, to jest jeszcze jedna bardzo ważna myśl, która się z tym wiąże. Że ten świat należy do Boga. Można powiedzieć, ten świat należy do Chrystusa. Ten świat nie należy do ludzi, nie należy do stworzenia. Ten świat należy do Boga. Świat ze Stwórcą, którego mamy szukać. Świat z przeznaczeniem i celem istnienia wynikającym z tego, że my Stwórcę. Wiemy, że nasze życie ma pewien sens, ma pewien zamysł, ma pewną wartość, ponieważ jesteśmy stworzeni na Boży obraz, Boże podobieństwo. Ale Bóg również stwarza świat z pewnym zamysłem. Nie powołuje nas przypadkowo do istnienia. To nie był jakiś wypadek przy pracy Pana Boga, że nagle świat powstał. Tak samo świat nie jest dziełem losowego przypadku. To nie jest świat, który powstał sam z siebie. To nie jest świat, który nagle sam jakoś zdecydował, że będzie światem, w którym żyjemy. To nie jest też wynik ślepych, bezosobowych mocy. To nie jest przypadek. Niestety dzisiaj wielu ludzi wciąż uważa, że nasz świat powstał przypadkiem. Czasami nie myślą na ten temat, nie chcą się na ten temat zastanawiać. Mówią, po co myśleć o początkach? To jest część ludzi. Ale część ludzi jest przekonana, że jesteśmy dziełem wypadku, kosmicznego wypadku. Znany astrofizyk Neil deGrasse Tyson powiedział, chociaż nie mogę twierdzić, że wiem na pewno, czy świat, wszechświat ma cel, czy nie. Dowody przeciwko temu są silne i widoczne dla każdego, kto widzi wszechświat takim, jakim jest. Ten naukowiec zwraca uwagę na to, że wszystko, co spotyka ludzi, jest przypadkiem. Że nie ma w tym, co nas spotyka, żadnego zamiaru czy intencji, a co tym idzie, nasze ludzkie istnienie też jest przypadkiem. Natomiast chciałbym się tutaj poważnie nie zgodzić z panem Tysonem, ponieważ Biblia uczy nas, że świat komunikuje coś innego. Że są pewne inne dowody, które wskazują na to, w jaki sposób ten świat funkcjonuje. Ponieważ gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, znajdujemy dowody i świadectwo istnienia Boga. Jest to nieuniknione. Nie można przed tym uciec, ponieważ wszystko, co zostało stworzone, krzyczy i woła. Jest Bóg. Uwielbiaj Go. On jest dobry. On jest mocny. On jest potężny. Szukaj Go całym swoim sercem. I wymaga to potężnego zaślepienia, aby tego nie zauważyć. Właśnie dlatego ateizm jest jednym z najbardziej wymagających ćwiczeń intelektualnych. Jednym z najbardziej wymagających ćwiczeń intelektualnych, ponieważ trzeba zaprzeczać temu, co nasze oczy, co nasze zmysły widzą, co czują, co rozumieją. A w związku z tym potem trzeba się zmierzyć z faktem Stwórcy, który nadaje temu wszystkiemu sens. Co więcej, uważanie, że świat jest przypadkiem, wymaga ogromnej wiary. Ponieważ trzeba mieć przekonanie, że wszystkie prawa i siły fizyki, które dzisiaj w sposób doskonały podtrzymują nasz świat, również z jakiegoś powodu jutro też będą nasz świat podtrzymywać. Że jutro jak się obudzimy, nie wstaniemy z rana i nagle nie przylepimy się do sufitu, bo grawitacja przestanie istnieć. Bez przekonania, że jest ktoś, kto to podtrzymuje, albo kto nadał temu bardzo konkretny sposób działania, nie możemy mieć tej pewności, że nasze życie będzie dokładnie takie samo, jakie jest dzisiaj, będzie jutro. Natomiast nasz Bóg komunikuje nam, że nie tylko świat stwarza, ale podtrzymuje i to wszystko czyni dla swojej chwały. I komunikuje nam, że jest i że jest dobry, że jest potężny i że jest godny naszej myśli, naszej chwały i naszej uwagi. I powinniśmy otworzyć nasze oczy na tą rzeczywistość. Więc widzimy w tym trzecim wersecie, że Jezus jest Stwórcą. Stwórcą wszystkiego, co zostało powołane do istnienia. Ale On jako Stwórca jest również tym, który przychodzi do ludzi, który jest życiem i światłością dla ludzi. To jest właśnie już nie szersza relacja ze światem, ale Jego konkretna relacja względem ludzi. Zwróćcie uwagę na wiersz 4, gdzie jest napisane: w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Tutaj ewangelista Jan przechodzi o krok dalej. On już nie mówi o życiu fizycznym, on już nie mówi o tym naszym istnieniu, on mówi teraz o głębszym wymiarze znaczenia słowa życie. To jest przejście od myślenia o życiu fizycznym, to jest przejście do myślenia o życiu duchowym, który również ma swoje źródło w Nim. To właśnie w Chrystusie Jezusie jest nowe życie. To właśnie w Chrystusie Jezusie jest wieczne życie. To właśnie w Chrystusie Jezusie jest zmartwychwstałe życie. Życie, którym jest Jezus, jest czymś o wiele głębszym, o wiele bardziej szerokim niż to, co początkowo może nam się wydawać. To właśnie w Nim całe życie, wszelkie życie ma swoje źródło. To jest znowu pewne streszczenie tego wszystkiego, co możemy przeczytać o życiu w Ewangelii Jana. Jakby ewangelista w tym jednym słowie chciał zawrzeć wszystko, co o życiu można wiedzieć. Jeżeli chcesz mieć życie, musisz mieć Jezusa. Natomiast opis Jezusa na życiu się nie kończy. Zwróćcie uwagę, że jest druga część, ponieważ Jan dodaje w tym wersecie: a życie było światłością ludzi. Jest tutaj bardzo proste założenie. Tak jak życie potrzebuje światłości, dlatego Jezus jest życiem. To idzie w parze, te rzeczy są powiązane. Jezus jest życiem, który jest światłością ludzi. Więc tak jak światłość zakłada życie, tak ciemność oznacza śmierć. To są takie pewne kontrasty, których Jan w swojej Ewangelii używa bardzo jasno. Jezus potem w swojej Ewangelii, Jezus w Ewangelii Jana w 8 rozdziale mówi: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. I to jest właśnie dobra nowina. Po to Jezus przychodzi, aby stać się nas dobrą nowiną, ponieważ bez Jezusa jesteśmy martwi w naszych grzechach. Możemy o tym czytać w liście do Efezjan w 2 rozdziale. Jesteśmy pogrążeni w ciemności. Jesteśmy duchowo martwi. I bycie duchowo martwym oznacza oddzielenie naszej duszy od żywego Boga. Oznacza to, że bez wiary w Jezusa Chrystusa tu i teraz twój grzech oddziela cię od Boga. To rozdzielenie stanie się kiedyś permanentne po twojej fizycznej śmierci, gdy Bóg jako sprawiedliwy sędzia skaże ciebie słusznie na wieczne potępienie. To jest tak zwana duchowa śmierć. Ale to powiedziawszy, należy zaznaczyć, że dobrą nowiną jest to, że to nie musi być twój koniec. Ponieważ Jezus przyszedł dać życie. I to życie w obfitości, aby nas pojednać z Bogiem. Jak to się czyni? W jaki sposób pozyskujemy to życie? Poprzez zaufanie Mu jako swojemu Panu i swojemu Zbawicielowi. Przez wiarę w Niego. Jezus rzekł: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. I Ewangelia Jana, 11 rozdział, wiersz 25. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Fizyczna śmierć nie jest końcem. Jeżeli ktoś jest uczniem Jezusa, jeżeli ktoś wierzy w Jezusa, umiera wierząc w Jezusa, to dusza będzie żyła z Bogiem na wieki. Jezus poprzez wiarę w Niego pojednuje ciebie ze swoim Ojcem, a twoja przyszłość zmienia się z nieprzyjaciela na syna albo córkę Najwyższego. To właśnie chrześcijanin jest kimś, kto był martwy w grzechu, ale teraz otrzymał życie. Chrześcijanin to ktoś, kto był odcięty od Boga, ale teraz został pojednany. Chrześcijanin to był ktoś pogrążony w ciemności, ale teraz chce doświadczać światłości Chrystusa. Chrześcijanin to ktoś, kto był duchowym trupem, ale teraz przepływa przez niego życie Boga. Chrześcijanin to ktoś, kto był martwy dla Boga, ale teraz został ożywiony przez Niego i dla Niego. Dlatego Jezus jest i światłością, i życiem, albo życiem i światłością dla każdego, kto w Niego wierzy. Więc widzieliśmy Jezusa jako Stwórcę. Widzieliśmy Jezusa jako Dawcę życiodajnej światłości. I jeszcze zobaczymy Jezusa jako Zwycięzcę ciemności. Zwróćcie uwagę na wiersz 5, gdzie jest napisane: a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Ten ostatni werset jest również wielkim pocieszeniem. Jest wielką zachętą, ponieważ pokazuje, że ta światłość ma moc. Jest to potężna światłość i to nie jest tylko wymiar osobisty, ale również w pewnym charakterze globalnym. Światłość zawsze zwycięża ciemność. I to jest tak oczywista rzecz, której nie trzeba nawet mocno argumentować. Jeżeli jesteśmy w ciemnym pomieszczeniu, to najmniejsza latarka, jak się ją włączy, będzie bardzo zauważalna. Będziemy w stanie zobaczyć tą latarkę i żadna potężna ciemność nie przyćmi tej latarki. Gdy zapada zmrok, gdy wydaje nam się, że jest ciemno i wychodzimy na zewnątrz, kiedy wydaje się, już słońce dawno zaszło, to na niebie są gwiazdy. Być może jest księżyc, który nam oświeca noc. Noc nigdy nie jest taka silna, jak mogłaby być, o ile jest dostępne światło. Ponieważ ciemność nie przemoże światłości. Jak wiemy, po nocy nadchodzi dzień. Znowu pojawia się słońce i wtedy już wszelka ciemność ucieka. Więc ten obraz światłości, który przełamuje ciemność, pokonuje ciemność albo ciemność, która nie może zwyciężyć światłości, jest doskonałym obrazem rzeczywistości Chrystusa. Ponieważ jest mowa o światłości duchowej Jezusa Chrystusa. Tak samo jak jest światłością fizyczną, tak jest światłością duchową. Światłość duchowa zwycięża duchową ciemność. A światłością jest sam Jezus Chrystus. Ponieważ Jego przyjście na świat jest jaśniejącym punktem na mapie pogrążonego w grzechu świecie. Jezus poprzez swoje słowo i czyny rozświetla martwych duchowo ludzi i właśnie z tego powodu ludzie znienawidzili Jezusa. Ponieważ Jezus głosił i pokazywał, jak ta duchowa martwota się przejawia. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale, wierszu 7, Jezus mówi: świat nie może was znienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. To jest bezpośredni wynik działania światłości Chrystusa. Bo przecież kto by, można powiedzieć w naszym ludzkim rozumieniu, kto by nienawidził Jezusa Chrystusa? Przecież to jest człowiek, który uzdrawiał. To jest ktoś, kto karmił tysiące ludzi. To jest ktoś, do którego można było przyjść, zadać pytania. To był ktoś, kto po prostu był, można powiedzieć, nawet ludzie niewierzący uznają go za wielkiego, wspaniałego nauczyciela. Jak można uznać, że Jezus jest kimś wartym znienawidzenia? Może w związku z tym powinniśmy mieć jakąś ulgową taryfę dla Niego, prawda? Bo tyle dobra uczynił. To jeżeli Jego nauczanie jednak wskazuje gdzieś na grzechy w moim życiu, to może nie powinienem mieć takiego nastawienia względem Niego. Ale ludzie się nie zlitowali nad Jezusem w swoim postępowaniu. Ludzie znienawidzili Jezusa, ponieważ On w swojej światłości ukazywał ich uczynki ciemności, z których oni nie chcieli rezygnować. W Ewangelii Jana 3 rozdziale, wierszu 20, Jezus mówi: każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. To jest niesamowite stwierdzenie, ponieważ ukazuje nam jeszcze jedną prawdę na temat światłości. Światłość przeraża ciemność. Prawdziwa światłość przeraża ciemność i ciemność boi się światłości. Ciemność boi się tego, co światłość może uczynić ciemnością. Ponieważ ciemność wie, że przed światłością nic się nie ukryje. Zresztą dzisiaj bywa bardzo podobnie. Ludzie nie chcą słyszeć o Bogu. Nie chcą słyszeć o Jezusie. Nie chcą czytać ani słuchać Bożego Słowa z obawy przed tym, co usłyszą. Być może usłyszą o jakimś grzechu, z jakim mieli się uporać. Być może usłyszą o Bogu Stwórcy, który ma pewne standardy moralne, wobec których są odpowiedzialni, a których może nie chcą spełniać. Jeżeli są takie rzeczy, których się boimy, to naturalnym rozwiązaniem jest ucieczka. Tacy ludzie, którzy odrzucają Boga, nie chcą Go słuchać, ukrywają się przed Nim, postępują jak dziecko, które zakrywa swoje uszy rękami i biegnie i głośno krzyczy i udaje, że nie słyszy tego, co rodzice mówią. Aby była potencjalna wymówka tego, że nie usłyszało tego, co powiedziały, co powiedzieli. I ludzie uciekają przed Bogiem, przed Jezusem, przed Jego światłością, czasami świadomie, a czasami nie. Czasami po prostu jest to celowe unikanie tego tematu w życiu. Drogi przyjacielu, zadam Ci pytanie, czy Ty uciekasz dzisiejszego poranka przed Bogiem? Czy celowo unikasz Bożej światłości w swoim życiu? Jeżeli tak, to dlaczego uciekasz? Co Cię w światłości przeraża, że nie chcesz mieć z nią styczności? Możesz dzisiaj przestać uciekać, jeśli tylko zwrócisz się do Jezusa Chrystusa, prawdziwej światłości świata, który Cię przyjmie, oczyści i Cię przebaczy Twoje grzechy, jeśli tylko przyjdziesz do Niego z wiarą. Nie trzeba uciekać przed światłością. Światłość jest warta tego, aby się do niej zbliżyć. Ale ostatnią rzeczą, której również chciałem powiedzieć w zakresie przewagi światłości nad ciemnością, jest to, że zwycięstwo światłości następuje również wtedy, gdy wydaje się, że zwycięża ciemność. Przecież służba Jezusa skończyła się w taki sposób, można powiedzieć, bardzo mało oczekiwany. Przecież ci, co chcieli Go ukrzyżować, ukrzyżowali Go. Ci, co chcieli się pozbyć Jego służby, pozbyli się Jego służby. Ci, którym się Jego nauczanie nie podobało, udało się. Zadanie zostało wykonane. Cieszyli się tylko ci, którzy chcieli się Go pozbyć, ale oni się cieszyli krótko, ponieważ Jezus po swojej męczeńskiej śmierci zmartwychwstał. Jestem sobie w stanie wyobrazić minę szatana po tym, gdy Jezus po 3 dniach wstał z grobu. Kopary nie mógł z ziemi podnieść na pewno i do dzisiaj jest zaskoczony tym, co się dzieje i przerażony tym, co się wydarzy. Przerażony tym, że myślał, że już w końcu udało mu się pokrzyżować Boże plany, a tu światłość zwyciężyła. Nawet się okazało, że śmierć Jezusa była częścią tego planu. Że śmierć musiała być pokonana, ten ostateczny wróg. I Jezus na krzyżu umiera, ale zmartwychwstaje, pokonując to, co jest jednym z najbardziej przerażających rzeczy dla każdego człowieka. Obawa przed własną śmiercią, czyli to, co szatan potrafi wykorzystywać dla naszego zasmucenia, dla naszego przerażenia. I się okazuje, że jeżeli ktoś jest w Chrystusie, to ta śmierć nie ma żadnej mocy. I dlaczego tak się stało? Ponieważ światłość zwycięża ciemność, a ciemność jej nie przemogła. Ciemność gra w warcaby, kiedy światłość gra w szachy 4D. Ciemność myślała, że już tutaj wszystko rozwiązała, ale światłość miała inne plany. I moi drodzy, chciałbym zakończyć to kazanie, odczytując zwrotkę znanej pieśni. Nadzieję odnalazłem w nim i ona brzmi: zatriumfował stary wróg, gdy w ciemnym grobie spoczął Pan. Lecz krótko trwała złego moc, zmartwychwstał Pan. Przez swoją śmierć uwolnił mnie, umierać w Nim i żyć w Nim chcę. Przekleństwo zdjął, odkupił z win. On we mnie jest, ja jestem w Nim.